llenan calle. Hoy fue en la Colombia y esto se estaba bien gesto.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
W audycji Dary Tajemnice witam się z Wami.
Magdalena Madej
oraz Konrad Kujawski.
Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele. To słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
Naszym gościem jest dziś przełożony generalny tego zgromadzenia, ojciec Dariusz Wilk. Witamy ojca bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie Państwa w studiu, witam serdecznie drogich radiosłuchaczy. Chcę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do studia w dniu dzisiejszym i na tą audycję. Czuję się bardzo wyróżniony i zaszczycony, a już niezwykłym zaskoczeniem są dla mnie te słowa wprowadzenia ściągnięte z samego ojca Markiewicza, co wskazuje na ogromny profesjonalizm prowadzących audycję.
Dziękujemy bardzo. Ojciec Dariusz pochodzi z Wrocanki. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1994 w Krakowie. Przez wiele lat pracował w szkołach. Pełnił ojciec najpierw funkcję wychowawcy, a później dyrektora. Od kwietnia 2016 roku, jak już wspominaliśmy zresztą, pełni ojciec obowiązki ojca generała Zgromadzenia Michalitów.
Czy na dobry początek mógłby ojciec nam powiedzieć kilka słów o tym zgromadzeniu?
Tak, z ogromną przyjemnością, bo jestem bardzo dumny z tego zgromadzenia. Zresztą, gdy wybierałem drogę życiową, to właśnie konkretnie to zgromadzenie. Może rozpocznę od tego, że mój dom rodzinny znajduje się 3 kilometry od domu macierzystego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Można by powiedzieć, że w cieniu świątyni, sanktuarium dzisiaj Świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. I tam byłem prowadzony przez moich rodziców właśnie na różnego rodzaju uroczystości, które się tam odbywały. I stąd pierwszy kontakt ze Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła. Oczywiście to najpierw taki kontakt emocjonalny. Natomiast ten kontakt już taki normalny, gdzie poznaje się historię zgromadzenia, to czas nowicjatu, a potem czas formacji zakonnej. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła zostało założone przez błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. To ciekawy człowiek. Człowiek, który urodził się w Pruchniku w 1842 roku na Podkarpaciu. Tam w wielodzietnej rodzinie otrzymał bardzo dobre, wysokie wykształcenie. Rodzice dbali o to, by wszystkie dzieci były dobrze wykształcone. W pewnym momencie życia podejmuje decyzję o tym, że chce zostać kapłanem. Wstępuje do seminarium diecezjalnego w Przemyślu. Kończy to seminarium. Potem zostaje wikariuszem w parafiach na terenie diecezji. Biskup, ordynariusz diecezji, zauważa jego niezwykły talent i czyni go profesorem w seminarium, ale takie niespokojne było serce księdza Bronisława Markiewicza. Czuł wyraźnie, że Pan Bóg powołuje go do czegoś innego i w pewnym momencie swojego życia chce wyruszyć w drogę do jednego ze zgromadzeń wychowawczych, do Włoch, do Rzymu, do Teatynów. Ale wyruszając w drogę, po drodze natrafia na Turyn i tam spotyka się ze świętym Janem Bosko, jeszcze wtedy nie świętym, ale wielkim autorytetem w dziedzinie wychowania. I tam zostaje zachwycony przez świętego Jana Bosko. Ponoć święty Jan Bosko, tak zapisali biografowie, zapisał: długo na księdza czekałem. Gdy zobaczył błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, wówczas jeszcze nie błogosławionego. I tam ksiądz Markiewicz przejmuje tę ideę wychowania oratoryjnego dzieci i młodzieży, czasu poświęconego w szczególny sposób dzieciom i młodzieży. I wówczas po tych doświadczeniach zebranych tam u księdza Bosko przyjeżdża z powrotem do Polski w miejscowości, która wówczas nosiła nazwę Miejsce, a z czasem za jego przyczyną zostaje zamieniona na Miejsce Piastowe, ze względu na patriotyzm i ze względu na historię Polski. Ta zmiana miejscowości na prośbę księdza Markiewicza. Tam zakłada pierwszy ośrodek wychowawczy, zakład na 200, a potem 300 chłopców. Drewniany dom, który płonie, potem buduje dom murowany. I to są w zasadzie początki zgromadzenia, gdy to do księdza Markiewicza przychodzą ludzie, młodzi ludzie, którzy chcą żyć tak jak ksiądz Markiewicz. Poświęcić się idei wychowania, wspierania młodych ludzi. Wiemy, że w tym czasie w Galicji, to jest końcówka wieku XIX i początek wieku XX, jest bieda galicyjska, ogromny alkoholizm, samotnie wychowujący rodzice ze względu na to, że mężczyźni dosyć często ginęli w powstaniach i w walce z okupantem. I ksiądz Markiewicz zajmuje się tymi ludźmi i chce dla nich stworzyć zgromadzenie. I za patrona obiera wyjątkowego orędownika u Boga, świętego Michała Archanioła. Chodzi o to, żeby był ktoś, kto jest wielki, ktoś, kto jest blisko Boga, ktoś, kto postawił tylko na Boga. Stąd zasadniczymi ideałami księdza Markiewicza są dwa hasła: Któż jak Bóg i powściągliwość i praca. Któż jak Bóg w szczególny sposób w odniesieniu do Boga, powściągliwość i praca w odniesieniu do ludzi. Zgromadzenie nie zostaje jednak zatwierdzone za życia błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. On odchodzi z tego świata w 1912 roku, a zgromadzenie zostaje zatwierdzone przez Kościół w 1921 roku. Jak Pan Bóg pozwoli, to za 2 lata, 3 lata będziemy świętować 100-letni jubileusz istnienia zgromadzenia.
Właśnie wspominał ojciec, że w sumie już od samego początku miał ojciec kontakt z Michalitami, bo byli dość niedaleko. Ale dlaczego akurat ta droga? Dlaczego akurat to zgromadzenie?
Jest taki moment w życiu każdego człowieka, kiedy szuka się własnej drogi życia. Powiem taką rzecz, że gdzieś w sercu czułem od wczesnego dzieciństwa, że Pan Bóg chce, żebym ruszył tą drogą, drogą powołania kapłańskiego, a z czasem także drogą powołania zakonnego. To, co w szczególny sposób mnie pociągało, to ten ideał błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza. Bezwzględne oddanie pracy z dziećmi, z młodzieżą, troska, zapewnienie dla nich domu, zapewnienie dla nich rodziny, dobre wyedukowanie. Stąd ta droga, stąd to zgromadzenie. Nie marzyła mi się nigdy kariera proboszcza bądź jakiegoś wybitnego duszpasterza. Droga wychowania i droga kształcenia młodzieży. Tak mi się wydawało, że Pan Bóg tego ode mnie w szczególny sposób oczekuje. Bo zgromadzenie rzeczywiście podejmuje, oprócz takiej działalności typowo parafialnej, podejmuje przede wszystkim działalność wychowawczą poprzez prowadzenie szkół, poprzez prowadzenie domów dziecka i oratoriów. W ten sposób odpowiada w szczególny sposób na to wezwanie Kościoła, ale z drugiej strony realizuje charyzmat naszego ojca założyciela.
Czyli ta współpraca jakby z młodzieżą to jest to, co najbardziej ojca inspiruje w tym wszystkim, w tym zgromadzeniu?
Zdecydowanie tak, aczkolwiek widzę, że Pan Bóg z czasem pokazuje nam jeszcze jedną drogę. Wspomniałem o tym, że błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz dwa hasła, dwa motta uczynił sensem swojego życia. Któż jak Bóg, wzięte ze świętego Michała Archanioła, i powściągliwość i praca jako odpowiedź na to, jak sobie radzić we współczesnym świecie, po to, żeby z jednej strony nie zwariować, a z drugiej strony, żeby realizować siebie jako człowieka ku pełni człowieczeństwa. I dzisiaj Pan Bóg nam daje w naszym charyzmacie michalickim jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Kolejny raz przyprowadza do nas niejako świętego Michała Archanioła i mówi do nas: wy Michalici to nie tylko sprawa wychowania, ale wy Michalici to troska o Boga, o dobre imię Boga, o przywracanie Bogu właściwego miejsca, tak jak to uczynił święty Michał Archanioł. I Pan Bóg pokazuje nam to w szczególny sposób w tej chwili poprzez odbywającą się choćby w Polsce peregrynację figury świętego Michała Archanioła. Peregrynację, którą rozpoczęliśmy 5 lat temu, w zasadzie miała to być peregrynacja tylko i wyłącznie w naszych domach, w naszych placówkach na terenie Polski. To jest figura z góry Gargano, Monte San Angelo z Włoch, gdzie jest największe w świecie sanktuarium świętego Michała Archanioła, placówka, w której prawie 20 lat Michalici już pracują. Tymczasem święty Michał Archanioł wyruszył w Polskę bardzo solidnie i przez naszą posługę dociera do wielu, wielu, wielu miejsc. Ta peregrynacja trwa już 5 lat i widzimy, jak bardzo jest potrzebna ta posługa. Przywracanie Bogu właściwego, pierwszego i naczelnego miejsca w świecie. I tak samo walka z różnego rodzaju zniewoleniami, posługa egzorcystów. To wszystko razem wzięte. Więc Pan Bóg oprócz tej działalności wychowawczej daje nam jeszcze raz tę samą drogę, nową drogę. Drogę walki o Boga poprzez to hasło, Któż jak Bóg, świętego Michała Archanioła.
Wielu z nas na pewno zastanawia się, w jaki sposób usłyszeć głos Pana Boga, który nas wzywa do pełnienia pewnych konkretnych zadań, czy to właśnie na drodze kapłańskiej, zakonnej, czy w małżeństwie. Jak to było w ojca przypadku? W jaki sposób Pan Bóg powołał ojca do wstąpienia na tę drogę?
Myślę, że Pan Bóg nie pokazuje od razu wszystkiego człowiekowi. I chyba dobrze robi. Bo przyznam się, że pewnie gdybym jako 19-latek, wstępując do nowicjatu naszego zgromadzenia, dowiedział się, że po 7 latach od przyjęcia święceń będę dyrektorem 2 szkół, liceum i gimnazjum, pewnie bym uciekł ze względu na grożącą mi odpowiedzialność. A już nie wspomnę o tym, co się stało później, kwiecień 2016 roku, kiedy... No, z woli Pana Boga i moich współbraci zostałem przełożonym generalnym zgromadzenia. Więc Pan Bóg nie pokazuje wszystkich zadań. Pan Bóg zaprasza do przyjaźni. I to jest niezwykłe. To jest wewnętrzny, jakże bardzo intymny, głęboko osadzony w sercu człowieka głos. Pan Bóg zaprasza, pociąga ku sobie, budzi ciekawość. Mówi, pójdź, uczynię cię szczęśliwym. Ale warunkiem tego, by pójść za Panem Bogiem, jest pozostawienie wszystkiego innego. I to jest ten jedyny warunek. Pójdź i bądź wierny. To jest też niezwykła droga sympatii i przyjaźni z Bogiem. I to zapewnienie ze strony Pana Boga jest czymś, co bardzo, bardzo mocno pociąga. Natomiast zadania przychodzą później. I mam takie doświadczenie w życiu, jak Pan Bóg przygotowuje do kolejnych zadań w życiu poprzez trudności, kłopoty albo zadania, które człowiek realizował wcześniej. To jest fantastyczna droga, jeżeli się jej zaufa i w nią wyruszy. Bóg na wiele różnych sposobów głaszcze człowieka i zapewnia o swojej sympatii i przyjaźni. I chociaż nawet na chwilę gdzieś tam ukryje się w niewiedzy, w niepewności, bo choćby takie zadanie, które należy do przełożonego, ważne zadanie, przyznanie placówek czy przydziału współbraci na poszczególnych placówkach. No, przyznaję, że chciałbym w kwietniu, by pojawił się przy mnie anioł stróż i od Pana Boga przyniósł mi taką kopertę zaklejoną, którą mógłbym sobie w czerwcu odkleić i powiedzieć, wiem i to jest na pewno od Pana Boga głos, taka koperta, drogi bracie, idziesz tam i tam, bo taki głos dostałem od Pana Boga w postaci tej koperty czy tego listu. Tymczasem tak nie jest. Trzeba rozeznawać, trzeba pytać i na modlitwie, przez różnego rodzaju znaki, trzeba rozmawiać ze współbraćmi. Więc te zadania, które są przeznaczone, to jest już późniejsza rzecz. Natomiast to, co jest najważniejsze w pytaniu na przykład, co jest głównym zadaniem kapłana, co jest głównym zadaniem zakonnika, co jest głównym zadaniem przełożonego? Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Trwanie przy Bogu.
A w pracy z młodzieżą co jest najważniejsze?
Autentyzm.
Autentyzm.
Autentyzm i normalność. My musimy być normalni. My nie możemy na siłę. Jeżeli ja mam 50 lat, ja nie mogę robić siebie 20-latka. Bo ja nie będę autentyczny. Ja mogę używać terminologii ich, ale ja będę dla nich śmieszny, bo ja jestem w grupie wiekowej ich rodziców często. I oni powiedzą, no jesteś taki sam, przepraszam za wyrażenie, jak nasi, często używają takiego nieładnego określenia, z którym walczymy, starzy. Jesteś z tej grupy wiekowej, nie rozumiesz nas, my jesteśmy dziećmi innej epoki. Nie, trzeba być autentycznym. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, trzeba mieć dla nich czas. Czas na to, żeby wysłuchać, zrozumieć, po prostu być razem. A okazji do tego, by być razem, jest wiele. Okazją do tego jest, wbrew pozorom, nie kościół najpierw. Jest boisko sportowe, jest wyjście do teatru, wyjście do kina, jest pójście na kawę, jest zaproszenie na pizzę. To są okazje, to są możliwości. Natomiast później od takiego spotkania można pociągnąć do kościoła. I wielu się udaje.
W tym miejscu możemy zrobić sobie krótką przerwę muzyczną. Zapraszamy Państwa na piosenkę zespołu Michael. Pokochajmy Jezusa.
Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Samych siebie mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Samych siebie mu dajmy, bo kocha nas jak nikt.
samych siebie mu dajmy, bo kocha nas. Samych siebie mu dajmy, bo kocha nas. Samych siebie mu dajmy, bo kocha nas. Jak my.
Wysłuchaliśmy właśnie piosenki Pokochajmy Jezusa zespołu Michael, a teraz wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest dziś przełożony generalny Zgromadzenia Michalitów, ojciec Dariusz Wilk.
2 lata po święceniach został ojciec skierowany do posług w Niemczech. Na czym ona polegała?
To było takie ciekawe doświadczenie, bo rzeczywiście przez 2 pierwsze lata, zaraz po święceniach, byłem wychowawcą w liceum ogólnokształcącym przy niższym seminarium duchownym w miejscu piastowym. I wtedy pamiętam, zadzwonił do mnie przełożony generalny i mówi: Darek, siedzisz czy stoisz? Mówię: no stoję, a to sobie usiądź. Więc usiadłem i przełożony generalny mówi: słuchaj, masz do wyboru 2 drogi. Co chciałbyś robić? Czy chciałbyś wyjechać do Niemiec, tam do pracy duszpasterskiej, wśród Niemców, w Bonn, w stolicy? Czy wolałbyś iść na studia doktoranckie i rozpocząć karierę naukową? Wówczas, zaskoczony tą propozycją, mówię: proszę ojca generała, jeżeli mogę prosić, to proszę o dzień na zastanowienie. I rzeczywiście, po dniu czasu zadzwoniłem do ojca generała i mówię, że proszę ojca, trochę przemodliłem temat, trochę się zastanawiałem, jeżeli mogę prosić, to chciałem prosić o to, by mógł rozpocząć studia. Na co ojciec generał odpowiedział: wiesz co, no wybacz, ale wczoraj był telefon z Niemiec, musieliśmy szybko podjąć decyzję i podjęliśmy za ciebie. Jedziesz do Niemiec i termin wyjazdu jest za 3 tygodnie. No i to było takie doświadczenie woli Bożej. Bardzo ciekawe. Uważam, że Pan Bóg, zapraszając nas do tej przygody z sobą, szykuje coś, czego się nigdy nie spodziewaliśmy. Przyznaję się, że ten czas pobytu w Niemczech wspominam bardzo miło. To był czas pracy przede wszystkim z młodzieżą, z dziećmi, prowadzenie, przygotowanie dzieci do życia sakramentalnego, do Komunii Świętej, do bierzmowania, dużo współpracy ze świeckimi. To jest nowe doświadczenie, którego tutaj w Kościele Polskim jeszcze w latach, to był 96 rok, 1996, jeszcze w polskim kościele tak dużo tego doświadczenia współpracy z ludźmi świeckimi nie mieliśmy. Tam było to takie nowe, odkrywcze doświadczenie. Wielu młodych ludzi zagubionych bardzo, natomiast to, co było dla mnie bardzo przykre i bardzo trudne, już wtedy doświadczenie wielu rozbitych rodzin, wielu samotnych ludzi, puste kościoły, koniec życia religijnego wraz z sakramentem.
Właśnie o to chciałem się też zapytać, ponieważ Niemcy raczej kojarzą się z takim krajem, gdzie ta wiara jest dużo mniejsza niż w Polsce. Jaki to miał wpływ na rozwój kapłaństwa ojca?
Przyznaję, że nie było to łatwe doświadczenie, ale to jest moc zgromadzenia zakonnego, to jest moc zakonów, że człowiek nie zostaje sam. Są współbracia, którzy wesprą, wspomogą doświadczeniem, cierpliwie wysłuchają. I tutaj dużo pomogło doświadczenie starszych współbraci i to, że oni trwali. Z pewnością to doświadczenie niemieckie też przeniosłem na moje życie. Pan Bóg chciał troszeczkę, żebym poukładał pewne rzeczy, to znaczy myślę o tym, żebym zaczął żyć z kalendarzem. Nie chaotycznie podejmował decyzje, nie umawiał się, a potem nie przychodził na spotkanie, albo na przykład w jednym terminie umawiał 3-4 osoby z sobą. I tego nauczyły mnie Niemcy. I to jest niezwykle ważne. Dzisiaj współbracia też nieraz uśmiechają się, że gdy umawiamy się na jakieś spotkanie, to wyciągam najczęściej kalendarz i zapisuję, że o tej godzinie albo o tej nie już, bo ktoś inny będzie na spotkaniu. Więc to jest niezwykłe doświadczenie w pracy w Niemczech. I czego mnie też nauczyły otwartości na ludzi świeckich. Dużej otwartości, że świeccy są skarbem w Kościele. Że Pan Bóg przez osoby świeckie także doskonale działa w Kościele. Że życie sakramentalne czy życie Kościoła to nie tylko i wyłącznie rola kapłanów i osób zakonnych. Że świeccy mają do spełnienia misję w Kościele. Oczywiście w zakresie swojego powołania i funkcji, na które Kościół zezwala. Ale tam, gdzie mogą to robić, to jest tak jak wtedy, gdy apostołowie powołują diakonów. Powołują dlatego diakonów, bo sami mają trochę za mało czasu na to, by wykonywać wszystkie zadania.
Chcielibyśmy się również zapytać o reakcję ojca, kiedy się dowiedział, że będzie generałem zakonu.
No to jest dosyć trudne pytanie. Przyznam się, że nie uczyłem się na generała. To znaczy nie ma takiej szkoły uczącej, jak zostać generałem. Nie ma też pewności takiej, że ktoś zostaje, ktoś nie zostaje. To jest po prostu zdanie wszystkiego na Pana Boga. W czasie kapituły generalnej jest taki moment, kiedy ustępujący zarząd składa pełne sprawozdania, zostaje przyjęte absolutorium i wówczas jest trochę czasu na zastanowienie, przemodlenie. Wszyscy współbracia dyskutują między sobą. I potem przychodzi moment wyboru i ten wybór jest w zupełności tajny. Biorą w nim udział, tak jak w przypadku naszej wspólnoty zakonnej, zarówno współbracia z Polski, jak i z innych państw. Są to współbracia z Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Austrii, współbracia z Paragwaju, Argentyny, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Dominikany, Aruby, Curaçao, Papui Nowej Gwinei, Puerto Rico, Australii, Białorusi, Ukrainy, więc jest sporo ludzi. I dokonuje się po prostu głosowanie. Każdy pisze na karteczce nazwisko współbrata, którego proponuje jako kandydata na przełożonego generalnego. Potem odbywa się liczenie głosów i po podliczeniu głosów, kiedy okazuje się, że zgodnie z przepisami naszego prawa wewnętrznego dany współbrat uzyskał ponad 50% głosów, tę wymaganą, kwalifikowaną ilość, wówczas stawia mu pytanie najstarszy ze współbraci uczestniczących w kapitule, czy kandydat wybór przyjmuje. I to jest rzeczywiście taki moment, w którym no, nikt tego się nie uczy. To jest jedyne niepowtarzalne doświadczenie, kiedy przychodzi taki moment, to jest moje doświadczenie, pokoju serca, myślę, Panie Boże, no powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, C, D i tak dalej. Skoro wyruszyło się w tę drogę, przygotowywałeś do innych zadań, to jestem święcie przekonany, że tylko z Twoją pomocą, bo zgromadzenie jest nie dziełem ludzkim, nie dziełem samego Ojca Założyciela, ale jest dziełem Bożym, bo gdyby tak nie było, to by nie istniało. Nie przetrwałoby czasów komuny, nie przetrwałoby czasów, kiedy zgromadzenie zostało pozbawione wszelkiego rodzaju środków do prowadzenia dzieł, ośrodków finansowych, myślę, ale także zostało pozbawione ośrodków wychowawczych, to w okresie tuż powojennym w 1956 roku. A jednak charyzmat przetrwał i zgromadzenie przetrwało. Myślę sobie, skoro Pan Bóg tak kieruje i prowadzi zgromadzeniem, to jest to dla mnie wyraźny dowód, że trzeba tylko i wyłącznie powiedzieć tak, prosić braci o błogosławieństwo, podziękować za to, że mają zaufanie i do przodu.
To jest chyba właśnie bardzo niesamowite, że Pan Bóg tak jakby usuwa z nas te wszystkie lęki, które mogą się wiązać z taką dużą odpowiedzialnością. A właśnie o tą odpowiedzialność też chcieliśmy zapytać. Jakie są zadania ojca jako właśnie przełożonego generalnego?
No, jestem trochę nieprzygotowany na to pytanie. Nie wziąłem konstytucji zgromadzenia z sobą. I teraz, gdyby tak słuchali mnie współbracia, to będą mnie punktować potem, że generał nie zna
konstytucji. To może najważniejsze.
Na pewno przełożony generalny jest osobą odpowiedzialną za całą wspólnotę zakonną. Tak jak piszą nasze konstytucje, jest źródłem jedności, poczucia jedności całej rodziny zakonnej. Odpowiedzialność za duchowy wymiar, za pielęgnowanie charyzmatu zgromadzenia, za dobra materialne, troska o powołania, troska o wierność i rozwój zgromadzenia w duchu charyzmatu Ojca Założyciela. Oczywiście troska też o nowe dzieła, o to, by te nowe dzieła powstawały.
Już zbliżamy się do końca naszej audycji. Dlatego chcielibyśmy zadać ostatnie pytanie. Jak rozumie ojciec słowa dar i tajemnica w kontekście życia kapłańskiego?
Rzeczywiście jest tak, że w życiu kapłańskim i w życiu zakonnym wszystko, co otrzymujemy, wszystko jest darem. Wszystko jest darem, ale to jest nie tylko myślenie kapłańskie i zakonne, to jest myślenie ludzkie. Na co tak naprawdę zasłużyłem? Przeszedłem na świat i w zasadzie to, co otrzymałem, talenty, zdolności, umiejętności, zadatki wrodzone, w sensie moją osobowość, to wszystko jest darem. Przecież za to nie zapłaciłem ani złotówki, ani dolara, ani kartą, ani gotówką. Nie, to wszystko jest darem. I tak samo niezwykłym darem jest ta droga wyjątkowego powołania, wyjątkowej misji kapłaństwa i zakonu. To, co jest z kolei tajemnicą, to jest to, co dzieje się w duszy i w sercu Chrystusa. Każda osoba powołana musi sobie zdać z tego sprawę, że to nie my jesteśmy mistrzami samych siebie. To nie my wyznaczamy rytm, czas, bicie serca, że w tym momencie to już ukocham Pana Boga na całego, już w tym momencie nigdy nie upadnę, w tym momencie nigdy nie zdradzę mojego dobrego Boga, przyjaciela Jezusa, nie? To Pan Bóg wyznacza czas na wszystko. I ta tajemnica to jest też ta pokora serca, zaufania, bezgranicznego zaufania Panu Bogu. A Pan Bóg w takim zaufaniu wyprowadza człowieka na fantastyczne drogi. Ta przyjaźń z Panem Bogiem to niezwykła przygoda. I to jest ta tajemnica ze strony Pana Boga. Nigdy nie wiem, co będzie za 5 minut, ale wiem, że zawsze w rękach Pana Boga. I to jest niezwykłe.
Kończymy już naszą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękujemy ojcu Dariuszowi Wilkowi, generałowi Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, który był dzisiaj naszym gościem, i z całego serca życzymy ojcu, żeby rozwijał ojciec w sobie ten dar i tę wielką tajemnicę, którą został ojciec obdarzony.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie pragnę podziękować za zaproszenie do studia. To dla mnie, jak wspomniałem na początku, ogromny zaszczyt i ogromne wyróżnienie, a tym bardziej jestem pod ogromnym wrażeniem profesjonalizmu prowadzących audycję i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Za to też, że nie przeczołgali mnie specjalnie tutaj w jakiś sposób w studio. Bóg zapłać.
Staraliśmy się, jak mogliśmy.
Serdecznie Bóg zapłać.
Bóg zapłać. A już teraz zapraszamy naszych słuchaczy na kolejną audycję, która odbędzie się za tydzień o godzinie 16:30 z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.